Poranny gość Radia Zachód.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód i portalu zachod24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Federacja Rosyjska uznaje suwerenność i samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy, a jednocześnie Władimir Putin w godzinnym przemówieniu mówi o tym, że Ukraina i Rosja ma wspólną przeszłość, ale także wspólną przyszłość. Do tych republik wjeżdża wojsko rosyjskie. No i wielu zadaje sobie pytanie, jaki jest plan Putina, czy to próba sprowokowania Ukraińców?
To przede wszystkim próba pokazania społeczeństwu Rosji, że Władimir Putin zbiera ziemie rosyjskie, jak twierdzi, i jest zwolennikiem odbudowy siły i potęgi Rosji, bo bez Ukrainy, liczącej 50 milionów mieszkańców, posiadającej silny przemysł zbrojeniowy, żyzne ziemię, Rosja będzie mocarstwem, ale nie mocarstwem globalnym, gdzie Chiny wyprzedziły Rosję. Polityka Putina zmierza do odzyskania Ukrainy w wersji maksimum, a w wersji minimum do ustanowienia rządu przychylnego Moskwie, tak jak to ma miejsce na Białorusi.
No tak, wspomniał pan o tym, że Rosja, Ukraina jest bogata w zasoby. Także ma na swoim terytorium 15 reaktorów atomowych i 30 tysięcy kilometrów gazociągów, ropociągów pełnych gazu i ropy. To słowa ukraińskiego ambasadora w Japonii, który ostrzega, że gdyby doszło do konfliktu Rosji z Ukrainą, to pierwszy taki konflikt w historii ludzkości odbywałby się właśnie na takich terenach. Co to może oznaczać dla Europy Wschodniej, szerzej dla Unii Europejskiej czy NATO? Taki konflikt w granicach Europy.
No weźmy pierwszą z brzegu kwestię. Przez Ukrainę i Białoruś wiodą szlaki kolejowe łączące Chiny z Europą, także z Polską. Więc jeżeli doszłoby do pełnoskalowej wojny, to przerwane zostałyby łańcuchy dostaw i miałoby to bardzo negatywne skutki. Już teraz jeszcze nie mamy tego wielkoskalowego konfliktu, a poszły po raz kolejny w górę ceny ropy. W tej chwili baryłka kosztuje około $100. Moglibyśmy się także spodziewać przerw w dostawie gazu, co byłoby bardzo dotkliwe dla niektórych krajów europejskich. Bo proszę zwrócić uwagę, że Węgry, Austria i Włochy, kraje uzależnione energetycznie od Rosji w stopniu wysokim, obawiają się nakładania na przykład sankcji związanych z energetyką, bo uderzyłoby to w ich interesy. No tutaj musimy też wspomnieć o tym, że do Polski docierają dostawy węgla z Donbasu, które między innymi spalane są w ciepłowniach, w elektrociepłowniach Trójmiasta. Więc tych moglibyśmy się też spodziewać, gdyby doszło do eskalacji, no, wstrzymania ruchu ciężarówek, bo między Polską a Ukrainą odbywa się też bardzo szeroka wymiana. To jest, Ukraińcy mają pozwolenie na 160 tysięcy przewozów rocznie do Polski, więc wyobraźmy sobie, jeżeli ten transport w obie strony zamiera, to uderza też to w polską gospodarkę.
Zaraz dojdziemy do reakcji Zachodu, ale najpierw chciałem zapytać pana o reakcję samych Ukraińców, którzy także wzywają do tego, by nie było paniki w kraju, do spokoju, ale z drugiej strony sami Ukraińcy i takie badania wewnętrzne opublikowała Rzeczpospolita, które są ponoć utajnione, że 15 do 20% Ukraińców to opcja rosyjska. Jak będzie reagować Ukraina w tym momencie przy takim zagrożeniu, jakie dociera do jej granic obecnie?
No jeśli mówimy o tej opcji rosyjskiej, to są to przede wszystkim mieszkańcy wschodniej części Ukrainy, którzy są nie tylko rosyjskojęzyczni, ale identyfikują się z Rosją.
Choć te badania były prowadzone oprócz Donbasu. Oprócz właśnie tych rejonów zajętych przez
Ukraińców opowiada się za istnieniem niepodległej Ukrainy i tutaj są badania, które pokazują, że od 33% do prawie 50% mieszkańców Ukrainy deklaruje aktywny udział w obronie. Dla Polski takie badania są niższe wyraźnie, bo mniejszy procent Polaków deklaruje, że gdyby doszło do agresji na Polskę, to oni będą aktywnie z bronią w ręku bronić kraju. Zatem poziom świadomości narodowej na Ukrainie jest wysoki i przyczynił się do tego niewątpliwie Władimir Putin i jego polityka, którą realizuje wobec Ukrainy od 2014 roku.
Jaka powinna być reakcja państw NATO i Unii Europejskiej? Słyszymy już o blokadzie certyfikacji Nord Stream 2. Czy sankcje, które proponują państwa zachodnie, są w stanie powstrzymać pomysły Władimira Putina?
Zacznijmy od reakcji NATO. No, Unia nie jest członkiem NATO, więc piąty artykuł nie obowiązuje państw NATO do przyjścia z aktywną pomocą Ukrainie. Natomiast co robią kraje NATO? To wzmacniają ukraińską armię, dostarczają ukraińskiej armii broni, co wyraźnie wyprowadza z równowagi Władimira Putina, bo słyszeliśmy ten wątek w kilku jego przemówieniach. Natomiast co do sankcji. Te sankcje na razie są czymś trochę większym niż daniem psztyczka w nos Władimirowi Putinowi. Ja bym je określił takim słowem, że one są słabosilne. Ale też trzeba zauważyć, że to jest, jak podkreślają i Amerykanie, i Brytyjczycy, i Unia Europejska, to jest pierwsza faza tych sankcji i to będzie zależało od zachowania Władimira Putina, bo na razie on obsadził wojskiem Ługańsk i Donieck. I tak wiedzieliśmy, że w Ługańsku i w Doniecku za tą rebelią stoją Rosjanie. Natomiast w tej chwili stawka jest taka, że być może Rosjanie będą chcieli opanować cały obwód doniecki i ługański, bo w tej chwili separatyści kontrolują zaledwie 30% terytoriów tych dwóch obwodów Ukrainy. Więc gdyby doszło do rosyjskiej inwazji ograniczonej, to możemy się spodziewać drugiej fali ograniczonych sankcji.
To na koniec zapytam pana, jakie są szanse dla Ukrainy, jak ten konflikt będzie się rozwijał? Czy Władimir Putin będzie obsadzi się na tych swoich pozycjach, będzie ostrzeliwał, nękał Ukrainę? Czy przystąpi do zapowiadanego wcześniej przez wiele państw Zachodu otwartego konfliktu i szybkiego zajęcia całego terytorium państwa?
Od tej ostatniej kwestii. Na zajęcie całego terytorium Ukrainy, które jest państwem niezwykle rozległym, Rosja nie ma wystarczającej ilości wojska, bo nie da się kontrolować Ukrainy przy pomocy 190 tysięcy żołnierzy. Tyle zgromadziło się u granic Ukrainy, a Rosja musi kontrolować też inne kierunki strategiczne, bo jest państwem wielkim, jak wiadomo. I w związku z tym w tej chwili widzimy taką strategię kusok za kuskom, jak mawiają Rosjanie, kawałek po kawałku. Czyli de facto widzimy dzisiaj pierwszy rozbiór Ukrainy. Przypomnę, że Rzeczpospolitą Polską, Rzeczpospolitą Szlachecką trzeba było wziąć aż na trzy kęsy
i to
brało w tym udział trzech sąsiadów Polski. Rosja jest w tej chwili za słaba, żeby połknąć całą Ukrainę, więc oczywiście po umocnieniu się w Ługańsku i w Doniecku, w tych dwóch republikach, bardzo prawdopodobnym kierunkiem ataku byłoby zajmowanie Mariupola, Bierdiańska, wzdłuż Morza Azowskiego i wyjście, żeby wyjść później z Krymu, połączywszy ziemię między Donem a Krymem, czyli zbudowawszy tak zwaną Noworosję, przejście do okupacji, do zajęcia Odessy. Ten plan jest dość logiczny. Natomiast atakowanie Kijowa, miasta 3-milionowego, wydaje się być ponad siły Rosjan. Przypomnę, co się działo, kiedy Rosjanie atakowali Grozny w Czeczenii, miasto dużo mniejsze. Tam Czeczeńcy zorganizowali Rosjanom prawdziwą jatkę i tutaj można się spodziewać, że Ukraińcy postąpiliby podobnie, bo mają zasoby, żeby się bronić.
A reakcja Polski na to, co się dzieje dziś, jaka powinna być?
No, jesteśmy członkiem NATO, więc my reagujemy tak jak cały sojusz. Polska dostarcza broni Ukrainie, sprzedajemy ją po prostu. Już mówiliśmy o tym, jaka to jest broń, także jest to amunicja. Więc Polska tutaj postępuje podobnie jak Kanada, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Czechy. Na niwie dyplomatycznej robimy natomiast dużo, bo tyle możemy tutaj zrobić. Dzisiejsza wizyta prezydenta Dudy w Kijowie i prezydenta Nausedy, tutaj kontakty między Polską a Ukrainą są bardzo bliskie, dyplomatyczne i bardzo, że tak powiem, mające pokazywać wsparcie Polski dla Ukrainy.
To mówił Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód i portalu zachod24.pl. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.